Jesteśmy w okresie świąt, więc kazanie będzie jeszcze świąteczne. Kiedy myślimy o świętach, kiedy ja myślałem o świętach w związku z tym kazaniem, to chciałbym, żebyśmy dzisiaj wspólnie mogli popatrzeć na święta biblijne, które ustanowił Bóg. I kiedy patrzy się na te święta, które Bóg ustanowił, w Nowym Testamencie nie za bardzo mamy o świętach, które Bóg ustanowił, ale w Starym Testamencie święta, które ustanowił Bóg, to mamy cztery święta w kalendarzu żydowskim. Bóg ustanowił cztery ważne święta. Piąte święto, o którym czytamy w Księdze Estery, to jest święto Chanuka. I każde ze świąt, które ustanowił Bóg, z tych czterech świąt, podkreśla trzy rzeczy. Każde święto, które ustanowił Bóg, podkreśla trzy takie podstawowe rzeczy. Każde święto wskazuje na Jezusa. Każde święto, które ustanowił Bóg, mówi o Jezusie Chrystusie. Każde ukazuje wielkość Boga. I każde mówi o zmianach w życiu ludzi wierzących. Każde święto, które ustanowił Bóg, mówi o pewnych zmianach, które powinny nastąpić w życiu wierzących. Nie będę omawiał wszystkich świąt, bo to by było strasznie długie kazanie, ale wezmę za przykład jedno ze świąt, święto Pesach, Pascha, święto, które będziemy obchodzili na Wielkanoc. Mamy tam, jest to święto, które mówi bardzo dużo o Chrystusie, że Chrystus jest barankiem ofiarnym. W tym święcie chodziło o to, żeby cała rodzina się zebrała, kupiła jednego baranka albo wzięła najpiękniejszego baranka ze swojej owczarni. I cała rodzina miała upiec tego baranka, nie łamiąc żadnej kości, i zjeść go. A jeśli coś zostało, miało być wrzucone do ognia. I bardzo ważne było właśnie podkreślenie to, że cała rodzina, że żadna kość nie może być złamana, cały zjedzony, słowo zjedzony, że w całości ma być zjedzony, nawiązuje do 6 rozdziału Ewangelii Jana, że mamy zjeść Chrystusa, czyli zaprosić Go do swojego życia. Także kiedy czytamy o święcie Paschy, to Jezus jest wypełnieniem święta Paschy i Pascha jest tylko cieniem. Cieniem i zapowiedzią Jezusa. Bóg ustanowił to święto po to, aby Żydzi obchodząc je przygotowali się na prawdziwą Paschę, którą jest Jezus Chrystus. I dzisiaj, kiedy czytamy o tym święcie, nie musimy już tego święta obchodzić, bo Jezus jest pełnym wypełnieniem Paschy. On jest ofiarą za grzech. Za grzech każdego z nas. W liście do Hebrajczyków 10:10 czytamy: uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. On jest tym barankiem, który został ofiarowany za nasze grzechy. Raz na zawsze. Dlatego nie musimy obchodzić tego święta tak, jak je obchodzili Żydzi. I święto Paschy też ukazuje wielkość Boga. Pamiętamy, jest to święto opisane w drugiej księdze Mojżeszowej. Pokazuje, jak wielki jest Bóg. Pamiętacie, jak to święto zostało wprowadzone? Na Egipt, gdzie mieszkali Żydzi i byli gnębieni, spadały plagi. Boży sąd, czyli Bóg pokazywał, że jest Bogiem mocnym i że On nas wszystkim panuje, że wszystko jest w ręku Boga i tylko On jest Bogiem. Bóg, zsyłając plagi na Egipt, pokazał, że sądzi wszystkich bogów Egiptu. W drugiej księdze Mojżeszowej, 12:12 czytamy: tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż do bydła, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan. Także jeśli czytamy o święcie Pesach, w drugiej księdze Mojżeszowej widzimy potężnego Boga, który całkowicie panuje nad sytuacją. Co to ma wspólnego ze zmianą w życiu ludzi wierzących, to święto? Zmiana w życiu Żydów polegała na tym, o której ciągle mieli sobie przypominać, kiedy już weszli do ziemi obiecanej i obchodzili to święto, że byli niewolnikami i wyszli z niewoli do wolności. Czyli wyszli z problemów ku radości, ku ziemi obiecanej. To święto ciągle miało im przypominać, że nastąpiła niesamowita, wielka zmiana w ich życiu. Że byli niewolnikami, a dzisiaj są wolnymi ludźmi. I zanim wyszli z Egiptu, mieli Kiedy to święto mieli pierwszy raz obchodzić, to Bóg postawił pewne warunki do spełnienia. Powiedział, że to święto ma być obchodzone na pewnych warunkach. Dla nas, Polaków, jest to trudne do zrozumienia, bo kiedy my obchodzimy święta, nawet teraz te grudniowe czy wielkanocne, to wszystko jest takie płynne. Każdy obchodzi sobie jak chce. Bardziej mamy też takie przyzwyczajenia, wielu z nas z kościoła, z którego wyszliśmy, tradycyjnego. Ale kiedy Żydzi obchodzili święta, to oni musieli spełnić wymogi tego święta. Nie mogło być tak luźno po prostu. Jeśli jedno z na przykład ze świąt żydowskich mówiło, że trzeba z domu usunąć wszelki zakwas, prawda? To gospodyni tak umiejętnie sprzątała, żeby nie było żadnego chleba, żadnego okruszków. Ale dzisiaj wielu wierzących powiedziało, że to nie jest takie ważne. Ale zobaczcie, że święta, o których czytamy, to Bóg powiedział, jak mają być obchodzone i jakie mają być warunki. Dlatego Biblia, Nowy Testament mówi, że jeśli ktoś z was chce obchodzić święto, to powinniśmy obchodzić święto tak, jak Bóg je widzi, a nie tak, jak nam się to wydaje. Ale wracając do pewnej zmiany w związku z Żydami w Egipcie, to Bóg postawił takie warunki, że baranek ma być zjedzony, że nie wolno łamać jego kości, że mają być zamknięte drzwi, kiedy rodzina je, baranka, że rama drzwi ma być ochlapana krwią, że wszyscy mają być w pogotowiu, czekać, być ubrani i mieć buty na nogach i modlić się. Poczekamy. Widzę, że tutaj jest jak na autostradzie. Ale zobaczcie, Bóg ustanowił pewne warunki, jak święto ma być obchodzone. Także czytamy o tym, że Izrael stał się niewolnikiem w Egipcie, jego dzieci były zabijane, mężczyźni umierali przy ciężkiej pracy. Czyli Izrael jako ludzie wierzący mieli ucisk, narzekali przed Bogiem, wzdychali do Boga. Biblia mówi, że Bóg patrzył na ucisk Izraela. I zobaczcie, kiedy czyta się o tym święcie i kiedy przyłożysz swoje życie do tego święta, to może w twoim życiu też tak jest, że wzdychasz nieustannie do Boga w swoich problemach. Może ktoś z nas dzisiaj na tej sali też ma problemy, wzdychasz, narzekasz, prosisz Boga o pomoc w jakiejś konkretnej sytuacji, w jakichś okolicznościach, jest jakiś problem, który się już od dłuższego czasu ciągnie. A może jest tak w sercu kogoś z nas, że już tak długo trwa problem w twoim życiu, że jest ci już wszystko jedno. I czasami pojawiają się myśli, a niech się wszystko zawali, ja już mam dosyć. To mniej więcej to przeżywali Żydzi, będąc w Egipcie. I chciałbym wam postawić pewne pytanko w związku z tym, co Żydzi przeżywali w Egipcie. Jak myślicie, jakiej pomocy oczekiwali od Boga Żydzi przebywający w Egipcie? Jakiej pomocy? Bo jest powiedziane w Biblii, że oni wzdychali, wołali do Boga, w którego wierzyli, bo będąc narodem, który był uciskany w niewoli, budując piramidy i różne budowle dla Faraona, ginąc dla Faraona, ich starsi ojcowie, dziadziowie i tacy panowie w siwych brodach ją opowiadali, ale jest Bóg, który naszego ojca Abrahama wyprowadził z Ur i obiecał nam, że będziemy mieli ziemię. Ten Bóg naprawdę istnieje. I część z nich może wierzyła, część nie, ale Biblia mówi o tym, że oni wzdychali i wołali do Boga i prosili, Boże, pomóż nam. Kiedy otworzycie sobie drugą Mojżeszową początek, jest powiedziane, że Faraon tak bardzo się bał narodu żydowskiego, bo stał się większy niż Egipcjanie, że kazał wrzucić dzieciaczki płci męskiej, gdzie? Do Nilu, żeby krokodyle się pożywiły. To był okrutny władca. Zastanówcie się, jakie oni pomocy oczekiwali. Większość ludzi, kiedy czyta Biblię, a ponieważ czytamy i mamy całą historię zapisaną, to my myślimy kategoriami, no na pewno chcieli uciec. Chcieli uciec z Egiptu, założyć niepodległe państwo Izrael. Nie mieli takich myśli. To jest nasza historia. My to sobie możemy czytać, że powstało później państwo Izrael. Myślę, że kiedy byli w Egipcie, wzdychali do Boga, żeby ten srogi faraon szybciej umarł, na przykład. Żeby szybciej umarł i żeby nowy faraon zaczął rządzić bardziej łagodnym. Historia mówi, że faraonie żyli przeważnie 50 lat. Tak dużo jedli mięsa i tak dużo pili alkoholu, że po prostu się przeżerali. Kapłani i faraonowie żyli bardzo krótko w Egipcie. Ciekawą rzeczą jest, czytałem, że najdłużej żyli chłopi i ci, którzy budowali. Najdłużej żyli chłopi, bo rzadko jedli mięso, nie mieli dostępu do alkoholu. Mimo, że ciężko pracowali, to żyli o wiele dłużej niż faraonowie i kapłani. I myślę, że kiedy Żydzi byli uciskani, to prosili o to, żeby jeden faraon, ten srogi, zmarł i żeby kolejny jego następca był bardziej łagodny. Nie wierzę w to, że Żydzi zamierzali opuścić Egipt. Wiecie dlaczego? Bo Egipt to był ich dom. To tak jakby do nas Polaków, jeśli by przyszedł jakiś tyran, nas uciskał, chociaż mieliśmy to nieraz w historii Polski, że mieliśmy rozbiory i Polska przez wiele, dwa wieki, jeśli dobrze pamiętam, czy trzy, nie istniała. Prawda? Mieliśmy tyranów i nikt z Polaków nie wpadł na pomysł, żeby wyjechać na Madagaskar i założyć tam państwo polskie, niepodległe. Zobaczcie, nie wierzę w to, że Żydzi chcieli opuścić Egipt, ponieważ Egipt to był ich dom. Nie mieli innego domu. Uważali tylko, że są niesprawiedliwie gnębieni i tylko to chcieli zmienić w swoim życiu. Skąd to wiem? Bo kiedy Mojżesz przybywa do Egiptu i rozmawia z faraonem, to skutkiem rozmowy Mojżesza z faraonem jest to, że faraon się wściekł, zdenerwował się i stwierdził coś takiego. Po rozmowie Mojżesza z faraonem, faraon się zdenerwował i skutkiem tego było to, że nasilił ucisk Izraela. Powiedział: wydaje mi się, że Izraelici zbyt mało pracują. Dlatego od tej pory ich praca musi się stać bardziej ciężka. I skutkiem tego, jaki był efekt, jak kiedy Mojżesz przyszedł do swojego narodu, kiedy faraon podkręcił jeszcze ucisk, to Żydzi do Mojżesza powiedzieli prostą rzecz: odczep się od nas. Prawda? Czytacie to? Oni mówią: zostaw nas w spokoju, odczep się od nas. Poszukaj sobie innego narodu, którego wyprowadzisz z ucisku. Myślę, że mogli mu sugerować to, żeby wyprowadził Polaków z Azji. Ale oni mówią: odczep się od nas. Było dobrze, dopóki nie przyszedłeś. Trochę nam było ciężko, bo ciężko musimy pracować i modlimy się o pewną zmianę, ale po twojej rozmowie z faraonem jest jeszcze gorzej. Odczep się od nas. Zobacz, teraz nas naprawdę zabijają. Możecie o tym czytać, już nie mam teraz czasu, żeby wam to pokazywać, ale w drugiej księdze Mojżeszowej, na przykład w 14 rozdziale, może dwa wersety tylko przeczytam, żebyście zobaczyli, że to, co mówię, nie jest bajką, bo chciałbym do tego nawiązać. Odnieść to do naszego życia dzisiaj. Druga księga Mojżeszowa, 14 rozdział i werset 11 i 12 mówi coś takiego. Rzekli do Mojżesza: czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomorli na pustyni? Cóż za usługę wyświadczyłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egipta? To już jest po tym, kiedy on ich wyprowadził. Oni ciągle narzekali. Ale wcześniej fragmenty mówią o tym, że oni nie godzili się na to, żeby on był tym, który ich reprezentuje, bo mieli jeszcze gorzej. Kiedy czytamy drugą księgę Mojżeszową, widać wyraźnie, że Żydzi kilkakrotnie chcieli zabić Mojżesza i Aarona i wrócić do domu, do Egiptu. Nie wybierali się do ziemi obiecanej. Nie myśleli w ogóle o powstaniu państwa Izrael. Chcieli po prostu wrócić do Egiptu, bo uważali, że tam im było dobrze. Kiedy czytacie w drugiej księdze Mojżeszowej, oni kłócili się z Mojżeszem, mówili: faraon był zły, ale tam przynajmniej mieliśmy pod dostatkiem wszystkiego. Jedliśmy pod dostatkiem, a tutaj już mamy dosyć tej manny i braku wody. Non-stop z Mojżeszem się kłócili i narzekali. Czytacie te fragmenty, więc je znacie, prawda? Było tak, że wcale nie myśleli o powstaniu państwa Izrael. Żydzi mieli bardzo ciężko w Egipcie, ale nie było aż tak ciężko, żeby nie chcieli tam wrócić. Tęsknili za Egiptem. Kiedy szli po pustyni 40 lat, to kilkakrotnie chcieli zabić Mojżesza i Arona i mówili między sobą: wybierzmy przywódcę i wróćmy do Egiptu. Tam jest nasz dom. Zresztą jak się czyta wykopaliska archeologiczne i historie, to oni mieszkali w domach. Mieli własne osiedla. I mówili do Mojżesza wielokrotnie: tam mieliśmy domy, mieliśmy wielką ilość jedzenia, urozmaiconego, a pragnęli tylko jednej zmiany. Żeby mniej mogli pracować. Tylko tego oczekiwali od Boga. Nie byli zainteresowani Bożą wolą dla Izraela. Chcieli tylko lżej pracować. I chcieli, żeby czuć się bezpiecznie w swoim kraju, czyli w Egipcie. To był ich kraj. Nie chcieli żadnej wielkiej rewolucji, zmiany w swoim życiu. Czy to nie przypomina trochę nas? Naszego sposobu myślenia? Tego, że jako ludzie też wierzący często jesteśmy bardzo wygodni. I bardzo często chcielibyśmy po prostu tylko, żebyśmy mogli odpocząć, najeść się, wyspać, mniej pracować, albo pracować, żeby nas lepiej opłacali, żeby to była godna praca. Chcemy mieć tylko na rachunki i trochę jeszcze czasu na przyjemności. I bardzo często ludzi wierzących nie obchodzi to, co jest Bożą wolą dla ciebie. Lepiej jest nawet nie nauczyć się słuchać głosu Ducha Świętego, bo wtedy jeszcze coś usłyszymy, no nie? A w Biblii jest powiedziane, że jak czegoś nie wiesz, to nie grzeszysz. Więc lepiej jest nie umieć słuchać głosu Ducha Świętego, to wtedy nie będziesz miał wyrzutów sumienia, że nie jesteś w centrum Bożej woli. Wcale nie odbiegamy od tej normy, którą Żydzi z sobą reprezentują. Oni naprawdę nie byli zainteresowani powstaniem państwa Izrael. Oni po prostu chcieli tylko lżej pracować. I bardzo często jest w życiu nas tak samo, że nas nie obchodzi Boża wola dla nas, co Bóg chce z nami zrobić, co Bóg chce zmienić w naszym życiu. Oczywiście tu trochę uogólniam. Są osoby wierzące, które non-stop się modlą: Boże, powiedz mi, co jest Twoją wolą. Boże, chcę tak żyć. Są takie osoby. Ale bardzo wielu wierzących ludzi w ogóle Boga nie pyta, co jest Jego wolą dla ich życia i są tym niezainteresowani. Wiesz dlaczego? Bo to oznaczałoby, że jeśli usłyszysz coś od Boga, to będziesz musiał coś z tym zrobić. A to oznacza zmianę w Twoim życiu. I kiedy jako pastor rozmawiam bardzo często z kimś na wizycie duszpasterskiej, wcześniej tam, gdzie pracowałem w Mińsku Mazowieckim, to bardzo często ludzie mówią, że jest im bardzo ciężko w życiu. Jest im bardzo ciężko żyć. Część osób mówi, że ma problemy finansowe, część osób ma problemy ze zdrowiem, bardzo poważne. Część osób boleje nad tym i martwi się, że rodzina nie jest w pełni nawrócona. Ktoś ma kłopoty z wychowaniem dzieci. I kiedy ludzie o tym opowiadają, na wizycie duszpasterskiej, kiedy jestem jako pastor i rozmawiam, to mówią o tym dlatego, bo później mamy czas modlitwy. I te osoby mówią o tym, co ich najbardziej boli i chcieliby, żeby pastor razem z nimi przyniósł to przed Boży tron. Żeby Bóg zmienił tą jedną rzecz. Dał mi zdrowie, albo dotknął się moich dzieci, albo całej mojej rodziny, żeby się nawróciła, albo dał mi lepszą pracę, żebym lepiej zarabiał. Tak myślimy. To jest naturalne. Jeśli nas coś boli, to chcemy, żeby przestało nas to boleć. Ale nikt z nas jako ludzi wierzących nie jest zainteresowany, żeby Bóg wywrócił nam życie do góry nogami. A to zrobił z Żydami w Egipcie. Wyprowadził ich z ich domu, kazał im zasuwać po pustyni, i powiedział im, że to jest centrum woli Bożej. Mówił do nich przez Mojżesza, że właśnie tego chce, że on tego pragnął od zawsze. Bardzo często w życiu ludzi wierzących jest tak, że sobie mamy już poukładane życie, mamy swoje przekonania w sercu, uważamy, że właściwe, żyje się nam w miarę dobrze, jesteśmy uczciwi, nikogo nie krzywdzimy, mamy swój dom albo mieszkanie, mamy swoje meble, rzeczy, lubimy robić to albo tamto i mamy tylko jeden problem, o który się ciągle modlimy do Boga i prosimy, żeby On to rozwiązał. Na przykład ktoś modli się: Boże, daj mi więcej finansów. Jak mi dasz więcej finansów, będę bardzo szczęśliwa. Modli się jakaś siostra wierząca. Boże, daj mi zdrowie, a będę Ci ufał od tej pory całym sercem. Albo: Boże, daj mi zdrowe dziecko. Tylko jedno, żebym urodziła jedno zdrowe dziecko. A będę robiła wszystko, co mi tylko powiesz. Albo ktoś inny się modli, mężczyzna: Boże, daj mi dom na własność. Albo. Zazwyczaj mamy jeden, może dwa problemy, które chcielibyśmy, żeby Bóg zaspokoił, żeby rozwiązał. I dokładnie tak samo Żydzi mieli w Egipcie. Oni chcieli tylko, żeby Faraon albo umarł, albo złagodniał, żeby przyszedł bardziej łagodny Faraon i żeby mniej pracowali. Ale uwierzcie mi, nie wzdychali do Boga w tym, żeby ich życie Bóg odwrócił o 180 stopni. Wywrócił do góry nogami. Zabrał ich z ich domu, z Egiptu. I bardzo często my tak funkcjonujemy. Nie chcemy, aby Bóg nas wyprowadził z Egiptu, z domu niewoli, naszego chorego myślenia na własny temat. Nie chcemy, żeby Bóg nas wyprowadził z domu niewoli w tych myślach, w których jesteśmy, do wolności. Nie lubimy zmian. Część osób wierzących, mam na myśli kobiety, lubią zmiany w domu. Czyli tu mebel przesunąć, odmalować, nowe firanki, ale nie mówię o takich zmianach. Ani wierzące siostry, ani wierzący bracia nie lubią, kiedy Bóg przychodzi i bierze twoje życie jak szufladę, odwraca i wyrzuca wszystko i mówi: a teraz będziesz czynił moją wolę. Nikt z nas nie lubi, żeby Bóg nam burzył życie. Nie lubimy zmian, ponieważ przyzwyczailiśmy się do życia, które mamy. I bardzo często przyzwyczailiśmy się do chorego myślenia na swój temat. Bardzo często ludzie wierzący przyzwyczajają się do swojej pracy i nie chcą, nie puszczą tej pracy, którą mają, mimo że czasami Bóg ma o wiele lepszą. Potrafimy się też nawet przyzwyczaić do chorób. Modlimy się o zdrowie, ale w głębi serca myślimy, że już zawsze tak będzie. I się przyzwyczajamy do chorób. Ale jeśli ktoś z nas stanie po stronie Mojżesza i powie sobie w sercu: chcę zmiany w moim życiu, zgodnie z wolą Bożą, bo Mojżesz Bogu zaufał całkowicie, to jeśli staniesz przed Bogiem, może w okresie tych świąt będziesz miał chwilę refleksji, jeśli staniesz przed Bogiem i powiesz: Boże, a ja już nie chcę takiego życia. Weź to życie i zrób z nim, co chcesz. Zobaczcie, to jest dokładnie ta sama modlitwa, kiedy oddawaliśmy życie Jezusowi. Kiedy modliliśmy się, mówiliśmy: Panie Jezu, zapraszam Cię do mojego życia i oddaję Ci swoje życie. Jezus to potraktował na poważnie. Jezus uważał, że od tej pory Twoje życie już nie jest Twoim, tylko Jego. Oczywiście później, jak zaczęliśmy żyć z Jezusem, wielokrotnie daliśmy do zrozumienia Jezusowi, że to nie jest Twoje życie. Nadal jest moje i ja je kontroluję. Ale zobaczcie, modlitwa, którą gdyby ktoś z was miał odwagę wznieść do Boga i powiedzieć: Boże, weź moje życie i zrób z nim, co chcesz. Zmień je tak, jak chcesz, ale zgodnie z Twoją wolą. To powiem wam, Bóg zrobi to, co z życiem Mojżesza i z życiem Żydów. Wywróci je do góry nogami. Bo Bóg wie, co jest dla ciebie dobre. I Bóg wyprowadzi cię z domu niewoli do ziemi obiecanej, z twojego chorego myślenia do zupełnie innych rzeczy. bo Bóg chce używać nas w potężny sposób. Tylko my bardzo często jesteśmy przyzwyczajeni już do pewnych rzeczy w swoim życiu. Bardzo często zachowujemy się jak taka kura, która szuka swojego robaka, który może zmienić jej dzień na miły. Jak znajdzie tego robaka, mówi, to jest dobry dzień. Tak myśli kura. Kura narzeka na problemy w swoim życiu, że nie może znaleźć robaka, że nie może się rozwiązać jej jeden problem. No i pojawia się pastor w życiu kury i mówi, że trzeba więcej się modlić, słuchać głosu Ducha Świętego, a Bóg przyjdzie i wiesz, co zrobi? Wywali twoje życie do góry nogami. Na co kura mówi, o nie, to ja sobie tego nie życzę. Ja chciałem tylko każdego dnia znaleźć jednego robaka. Chciałam mieć taką ciągłość. Chciałam być szczęśliwa. I ty mi pastor mówi, że mam się jeszcze więcej modlić, czytać Biblię, słuchać głosu Ducha Świętego, to może zaowocować tym, że Bóg całkowicie zmieni moje życie? To jest bardzo niebezpieczne, pastor. To ja dziękuję za takie coś. Nie dość, że mam problemy w życiu i nic mi się nie chce robić już, bo jest mi tak ciężko z tym problemem, który mam w sercu, to ty, pastor, każesz mi jeszcze więcej się modlić, czytać i słuchać głosu Ducha Świętego, żebym miała jeszcze więcej problemów, bo Bóg wywali moje życie do góry nogami? Na tym polega chrześcijaństwo? To ja dziękuję za taką Bożą wolę. Ale jeśli tak myślisz w sercu, to twoje życie nie należy do Jezusa Chrystusa. Jesteś panem własnego życia. Bo jeśli twoje życie należy do Chrystusa, to On może robić z twoim życiem, co chce. Ale jeśli On nie może robić z twoim życiem, co chce, to nie jest Jego życie. Kiedyś to powiedziałeś, czy powiedziałaś i oddałaś Mu swoje serce. Ale czy twoje życie i twoje czyny wskazują dzisiaj na to, że ono nadal należy do Jezusa Chrystusa? Bo ktoś może sobie pomyśleć, no przecież jeśli ja zacznę więcej się modlić, więcej czytać, to może we mnie pojawić się chęć całkowitej zmiany w życiu, czyli reformy. A ja nie chcę nic zmieniać, mówi osoba wierząca. Jeśli będę więcej słuchał głosu Ducha Świętego, więcej się modlił, to pojawi się we mnie chcenie, żeby się coś zmieniło, a ja nic nie chcę zmieniać. Ja chcę tylko, żeby Bóg mi pomógł w finansach, w zdrowiu i w sprawach nawrócenia mojej rodziny. Ja nie chcę żadnych rewolucji. Ja nie życzę sobie żadnych radykalnych zmian, żadnego wyjścia z Egiptu do ziemi obiecanej. Ktoś może sobie w sercu powiedzieć, zachowajmy spokój, bez paniki. W tym Egipcie nie jest tak źle. Wszystko, ja już tak jestem twarda, wytrzymam w tym Egipcie. I bardzo często ludzie siedzą w Egipcie, modlą się o zmianę, ale tak naprawdę nie chcą, żeby się coś zmieniło. Właśnie tak się Żydzi modlili. Boże, pomóż nam w Egipcie. A Bóg mówi, mam propozycję, wyprowadzę was. Nie, nie, nie. My ci powiemy, jak masz nam zmienić w Egipcie. My mamy gotowy scenariusz, co Bóg ma zrobić. Kiedy modlimy się, to Bóg ma działać według poszczególnych punktów. Od 1, 2, 3 do 10. I wtedy dopiero, jak się tak stanie, jak już mamy w główce poukładane, wtedy uważamy, że będzie bardzo dobra zmiana. Ale Bóg nie zrobi według scenariusza, który masz w głowie. Gdyby Bóg powiedział Izraelowi, co ich czeka po wyjściu z Egiptu, powiem wam szokującą rzecz. Gdyby wcześniej im powiedział, co ich czeka po wyjściu z Egiptu, że będą mieli niedobór jedzenia, niedobór wody i przez 40 lat zasuwali po pustyni, to nawet plagami i ogniem z Egiptu by ich nie wygonił. I dokładnie tak jest w życiu wielu z nas. Jeśli Duch Święty powiedziałby ci, co się stanie za pół roku w twoim życiu, czego on oczekuje, to na pewno zmienisz kościół. Na bardziej bezpieczne, gdzie są bardziej bezpieczne kazania, gdzie mówią, że Duch Święty już nie przemawia. O. Wtedy człowiek się czuje bezpiecznie. Duch Święty już nie przemawia, wszystko mam pod kontrolą, Biblię czytam, chodzę do kościoła. Niczym mnie Bóg nie zaskoczy. To jest bardzo bezpieczne, być w takim kościele. Dlatego bardzo często jest tak, że Bóg nie mówi w przód nam, co nas czeka i co się stanie z twoim życiem, bo nie zgodzilibyśmy się pójść za nim. Ale to, czego oczekuje od nas, to jest całkowitej zmiany. Tego, żebyśmy mu się poddali i powiedzieli: Boże, użyj mnie. Weź moje życie i naprawdę niech będzie twoje, na uczciwych zasadach. Dlatego Bóg bardzo często nie objawia nam poważnych zmian w naszym życiu. Oczekuje tylko posłuszeństwa. Ale musimy mu się poddać. Słuchajcie, każde święto, które ustanowił Bóg w Starym Testamencie, związane jest ze zmianą. Każde z tych czterech świąt, które Bóg ustanowił, mówiły o pewnej zmianie w życiu ludzi wierzących. Chodziło o Żydów, ale też chodzi też o nas. To miały być praktyczne zmiany. Tam nie chodziło o obchodzenie świąt. Bóg nie lubi świąt dla świąt. Każde święto pokazywało potęgę Boga, wskazywało na Mesjasza, Jezusa Chrystusa i mówiło o poważnej zmianie w życiu wierzących. Bóg nie lubi tradycji. To jest nudne. Nikt nie lubi powtarzalnych regułek. Wyobrażasz sobie, gdybyś miał przyjaciela albo przyjaciółkę, która od drzwi wchodzi, mówi: dzień dobry, Hani, jesteś bardzo piękna, miła i tak dalej. I zawsze ta sama regułka. Na tyle znam Hanię, że Hania by podeszła już po drugim razie i powiedziała: czy całkiem normalna jesteś? Coś ci się z głową stało? Nikt nie lubi powtarzania regułek. Bogu chodziło o to, żeby Żydzi zastanawiali się nad tym, o jaką zmianę ma zajść w ich życiu. Pesach, o którym mówiłem, wyjście z Egiptu, z niewoli. Purim, Księga Estery, to jest święto, które mówi o ratunku życia, że Bóg ratuje twoje życie. Jom Kippur, Dzień Pojednania, mówi o zmianie serca. Czy jesteś gotowy na sąd Boży? Jom Kippur, jedno z największych świąt. Dzień sądu. Że Żydzi, kiedy obchodzili to święto, mieli sprawdzać swoje serce. Mieli się zastanowić: a gdybym dzisiaj umarł, to pójdę do nieba czy do piekła? Sukot, święto namiotów, miało ciągle Żydom pokazywać, że jesteśmy tylko pielgrzymami na ziemi, jesteśmy tu tylko na pewien moment. Więc wcale najważniejszą rzeczą nie jest małżeństwo, dzieci i biznes. Że Bóg mówi: jesteś tu tylko na moment. Że twoje życie przemija. I co po sobie pozostawisz? I Bóg przez święto namiotów pokazuje ci: jesteś tylko pielgrzymem. Czy wypełniłeś moją wolę? Czy zrobiłeś to, po co ja cię stworzyłem na ziemi? To święto Sukot namiotów to zmiana w nas, uświadamiająca, że wszystko na ziemi jest nietrwałe i na pewien czas, że jesteśmy przechodniami i nie wolno nam przywiązywać się do domów, rzeczy i wygód, że zawsze powinniśmy być gotowi do drogi za Jezusem, do zmian w życiu i do całkowitego posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi. No i pytanie się pojawia: czy jesteśmy gotowi do ciągłych zmian? Czy już wszystko mamy ustalone w główce, mamy gotowy scenariusz i chcemy, żeby Pan Bóg go tylko podpisał? Mieszkamy w Giżycku, albo w okolicach, albo w innych miejscowościach. Mamy już ułożone życie i mówimy tylko: o, to mi przeszkadza, Panie Boże, jakbyś tą sprawę załatwił. No jeszcze tą drobną, tą jedną. A, jeszcze jedna rzecz. Jakbyś coś miłego dla mnie zrobił. Gdzieś na wakacje drogie bym pojechał, na które mnie nie stać. Mamy ułożone życie. Ale pojawia się pytanie: czy twoje życie wypełnia to, co Bóg chce? Czyją ty jesteś własnością? Ja lubię narzędzia, ale nie kupuję narzędzia, które nie będzie się mnie słuchać. Nigdy nie kupiłbym wiertarki albo traktora, który po prostu robi, co chce. Bóg oczekuje od nas, abyśmy naprawdę poddali Mu się i oczekiwali zmian, a nie ustalili sobie wszystko i denerwujemy się, że Bóg nam nie pomaga w tym, w czym mamy problemy. To święto Purim, o którym mówi Księga Estery, mówi o poddaniu się Bogu, o współpracy z Bogiem. Słuchajcie, już kończąc powoli, Nikt z nas nie lubi zmian. Ale Bóg wie, dokąd prowadzą zmiany. I kiedy Bóg przychodzi z pewnymi zmianami do naszego życia, to zawsze te zmiany są ku lepszemu. Nigdy Bóg nie dokonał żadnej zmiany w moim życiu, po której bym później cierpiał. Kiedy zmieniał moje życie, wtedy cierpiałem. Wielokrotnie było tak, że Bóg przychodził, mówił do mnie, zrobisz to i to. I wielokrotnie się z Bogiem kłóciłem jako pastor. I mówiłem, nie podoba mi się, to jest zły pomysł. Ale zrobię to, dlatego że Ty jesteś Bogiem i będę Ci posłuszny. Mijało pół roku i mówiłem, Boże, to była najbardziej genialna decyzja w moim życiu. Bo gdybym jej nie podjął, to bym miał dopiero kłopoty. Zmiany nie są miłe. I są czasami bolesne. Ale jeśli poddajemy się pod zmianę, która pochodzi od Boga, zawsze za tą zmianą stoi Boże błogosławieństwo. I tak było w historii Izraela. Jeśli ktoś z nas od dłuższego czasu ma zastój w życiu i masz kłopoty, które się ciągną bardzo długo, posłuchaj. Mieszkasz na pustyni i kurczowo trzymasz się oazy, gdzie trochę bije wody. Ale nie jest to ziemia obiecana. Bóg nie wyprowadził Żydów na pustynię po to, żeby po niej podróżowali i tam zamieszkali. Ale w pewnym momencie oni nauczyli się żyć na pustyni. I wielu wierzących ludzi nauczyło się żyć na pustyni. Nauczyliśmy się pewnego niedostatku w naszym życiu duchowym. I uważamy, że to jest od Boga. A Bóg mówi nie. To jest tylko pustynia. A pustynia w Biblii oznacza czas próby. Pustynia w życiu człowieka wierzącego oznacza czas próby. Bóg nie chce cię próbować przez całe życie. Jeśli ktoś z was myśli, że Bóg cię przeznaczył do tego, żeby cię próbować przez całe życie, to może dla kogoś to będzie szokujące. Jesteś katolikiem. Katolicyzm tak naucza. Bóg przeznaczył cię do męczeństwa. Ja się wychowałem w Kościele katolickim. Tak naucza Kościół katolicki. Że ktoś cierpi przez całe życie dla siebie, dla Chrystusa i dla innych. Ale to nie ma nic wspólnego z Biblią. Bóg, kiedy człowieka wierzącego próbuje, wyprowadza go na pustynię, to tylko po to, żeby cię wprowadzić do ziemi obiecanej. I zadaj sobie proste pytanie. Czy twoje życie, kiedy patrzysz na swoje życie, to ziemia obiecana? Bo jeśli to nie jest ziemia obiecana, to jesteś w trakcie podróży po pustyni. Święta biblijne mają nieustannie przypominać nam, że Bóg jest wielki i chce dokonywać pozytywnych zmian w naszym życiu. I trudno mu wprowadzić zmiany w twoim życiu, bo osobą, która najbardziej przeciwstawia się zmianom, jesteśmy my sami. Jeśli poddamy się Bogu, to szybciej nas sprowadzi z pustyni do ziemi obiecanej. W każdej dziedzinie. On chce nam błogosławić w każdej dziedzinie. Czy wiecie, że pomimo kryzysu na świecie są firmy, które bardzo szybko się rozwijają? Są firmy, które mimo, że jest zastój gospodarki, jest kryzys, one się bardzo szybko rozwijają. Dlatego, że one szukały zmian. Firma, która nie jest skłonna do zmiany, taka firma plajtuje albo przestaje istnieć. Kościół, który nie jest w stanie się zmieniać, bo kocha swoją tradycję. Wiecie, gdzie można spotkać ten kościół? Na cmentarzu. I możemy sobie wykupić całą alejkę na cmentarzu w Giżycku i tam będą leżeli sami baptyści. Kościół, który nie jest otwarty na zmiany, ten kościół umiera. Jak byłem na szkoleniu misjonarzy w Kijowie, w bardzo wielkim kościele baptystów, ponad 1200 osób, z tego kościoła był pełniący obowiązki prezydenta na Ukrainie całkiem niedawno, to pierwszy pastor w tym kościele opowiedział nam dowcip dla nas misjonarzy z Polski. I z całego Związku Radzieckiego. Mówi, że pewien młody chłopak skończył seminarium baptystyczne. Prezbiterzy położyli na nim ręce, pomodlili się o niego i powiedzieli, paś owce i strzeż. I dali mu klucz od budynku zborowego. I wyjechał daleko. Po 10 latach wrócił, podszedł do prezbitera, wyjął klucz i mówi: chciałbym go oddać. I prezbiter zbladł i mówi: co się stało? Strzegłem owiec. Pochowałem ostatnio. Nie rozwijał zboru. On tylko strzegł budynku i owiec. I wszystkie poumierały. Był zbór złożony ze starszych osób. Bóg chce, że kiedy obchodzimy święta, kiedy czytamy o świętach, to każde święto miało nas uczyć pewnej zmiany. To, co jest Bożym pragnieniem w związku z dzisiejszymi świętami, które mamy, to to, żebyśmy znaleźli chwilę na modlitwę, kiedy odejdziemy od stołu i od garnków, może poszli sami na spacer i powiedzieli: Boże, niech ten nowy rok będzie pełen zmiany w moim życiu. I nie będę już jechała na ręcznym. Wiecie, że jak spuści się ręczny, to pomaga w dynamice jazdy. To naprawdę samochód jakoś inaczej reaguje. Czujesz, jakbyś miał wyścigowy. Ale znam przynajmniej kilka osób, w tym dwie znajome moje koleżanki z Mińska, które jedna z nich potrafiła na ręcznym przejechać 40 km do Warszawy. Całe koło było czerwone, ale dało się jechać. Poznałem człowieka, który właściciel na budowie, gdzie pracowałem, pożyczył mu takiego wielkiego Nissana z nawigacją satelitarną, był wyposażony jak, nie wiem, nowoczesny samolot. I facet zapakował całą przyczepkę i jechał 100 kilometrów. I wszystko spalił. I mechanicy pytają się: jak pan okazał się, że jechał na ręcznym? I mówi: ciężko było, ale szedł. Naprawdę solidny wóz. Wiecie, że wielu z nas tak funkcjonuje? Modlimy się o zmianę do Boga i mówimy: Boże, niech ten rok będzie szczególny. Szczególny w relacji z Tobą, szczególny w zmianach. Chcę się Tobie poddać. Chcę słyszeć Twój głos. Zmień wszystko, a następnie zaciągamy ręczne. I osobą, która nie pozwala na jakiekolwiek zmiany w życiu, to jesteś Ty. Nie Twój Kościół Baptystów w Giżycku, tylko Ty. Słuchajcie, tak jak mówię, nikt nie lubi zmian. Ale jeśli one nie przyjdą do Twojego życia, to za 10 lat będziesz dokładnie przeżywał to i tak samo będziesz przeżywał święta, jak przeżywasz dzisiaj święta i będziesz takim samym człowiekiem, jakim jesteś dzisiaj. Jeśli chcesz więcej mocy od Boga, więcej uzdrowień, więcej finansów, więcej radości, więcej zmian w małżeństwie, to musisz się otworzyć na zmiany. Człowiek, który się nie otwiera na zmiany, jest najbardziej przegraną osobą i najbardziej nieszczęśliwą. I powinniśmy być otwarci i przyzwyczaić się do zmiany. Bo jeśli nie przyzwyczaisz się do ciągłych zmian w swoim życiu, to będziesz przegrany i nieszczęśliwy. Próbując chronić to Twoje życie, które masz. Ale zadaj sobie pytanie, czy to ono jest Twoje, czy Jezusa Chrystusa? Bo Jezus, kiedy wkracza do czyjegoś życia, to nieustannie wprowadza zmiany i udoskonala narzędzie, którym pracuje. Jemu naprawdę przeszkadza taka łopata, której trzonek się rusza i odpada. On pracując będzie od razu ją naprawiał. On lubi pracować posłusznym narzędziem, które mu sprawia przyjemność. Ale to znaczy zmiany. I Biblia mówi o tym w Nowym Testamencie, że nasze życie, Twoje życie ma się coraz bardziej upodabniać do Jezusa Chrystusa. Więc jeśli ktoś z nas nie chce się zmieniać, to nawet Bóg uszanuje Twoją wolę i nic się w Twoim życiu nie zmieni. I nieważne, ile masz lat na karku, starsza, wierząca osoba nie może sobie powiedzieć, że moje życie już dobiegło końca. No bo powinnaś w tej chwili umrzeć. Nadal żyjesz. Słuchajcie, jest pastor baptystyczny, którego bardzo szanuję w Polsce, Igor Barna się nazywa. Kiedy byłem z Marcinem, Marcin też wtedy chyba był, byliśmy na konferencji Kościoła Baptystów. To, co powiem, nie jest reklamą Kościoła Baptystów. Facet był w Naczelnej Radzie Kościoła i w tym czasie mu się rozpadło małżeństwo. Uważał, że ma niesamowitą pozycję. Zasiada w centralnym, w Warszawie. To było jeszcze za starych lat, 30-40 lat temu. Czuł władzę i siłę i wtedy mu się rozpadło małżeństwo. Wiecie, 10 lat temu na konferencji Kościoła Baptystów stanął Igor Barna, staruszek, i powiedział tak, wiecie co? Kiedyś wydawało mi się, że jestem kimś. Zasiadałem w Naczelnej Radzie Kościoła Baptystów, miałem władzę. I wtedy, mówię, rozpadło mi się małżeństwo. Żona mnie zostawiła. I musiałem pojechać do Kanady. I wiecie, tam jako w Kanadzie, w Kościele Baptystów, jako pastor baptystyczny z Polski, nawróciłem się po raz drugi. Tak powiedział. Że jego życie się zmieniło. I mówi, zrozumiałem, że muszę przyjść do Jezusa. Oddać Mu swoją dumę. Wiecie, ten człowiek stał przed kolegium wszystkich pastorów, siwe włosy, i nam to opowiadał. I guzik go obchodziło to, co my o nim pomyślimy. Że nie powinien o tym mówić. Wiecie, co on chciał przekazać? To, że musimy być otwarci na zmiany. Nawet kiedy masz siwe włosy, nawet kiedy masz już jakąś pozycję, jesteś pastorem. Pamiętam, jak pewien prezbiter mnie szkolił, kiedy w moim kazaniu powiedziałem o kilku swoich uchybieniach i błędach, wziął mnie po nabożeństwie i mówi: pastor nigdy, ale to nigdy nie powinien się przyznawać do błędów. To był prezbiter naczelny pewnej denominacji, nie baptysta. Taki mi szkolenie zrobił. Pastor jest już idealny. Człowiek, który nosi siwe włosy i jest 30-40 lat w zborze, to jest osoba idealna. Ona już nie ma nic do zmiany. Tylko, że Biblia temu zaprzecza. Zawsze, kiedy obchodzisz święta grudniowe, wielkanocne i wszelkie inne, dziękczynienia i tak dalej, powinieneś sobie powiedzieć, a co ma mi to święto przypomnieć? A w czym ja mam się zmienić dla Boga? A czego ja mam się nauczyć? Czy jestem w centrum Bożej woli? Czy dokładnie robię to, co Bóg chce? Czy to jest ziemia obiecana? Czy kiedy popatrzę na swoje życie, to powiem, jestem szczęśliwy w każdej dziedzinie życia. Chciałbym, żeby wszyscy zborownicy żyli tak jak ja. Bo jeśli tak nie jest, to jesteś na pustyni. I Bóg dotyka się ciebie i mówi o tobie o pewnych zmianach. Ale zmiana zaczyna się zawsze od posłuszeństwa. Zmiana zaczyna się od modlitwy. Że przychodzisz i mówisz: Jezu, moje życie nie jest Twoim życiem. Tak naprawdę trzymam kontrolę. Nie podoba mi się, że coś próbujesz zmienić w moim życiu. Wszystko już mam poukładane. Słuchajcie, jeszcze pół roku temu mieszkałem w Mińsku. I Bóg przez 2-3 lata pukał do mnie, mówił: chcę zmiany w Twoim życiu. Ale ja mówiłem: Boże, ja już mam dom, pensję dobrą i nawet sobie szklarnię kupiłem. Co ja zrobię z tą szklarnią? Wiecie, ludzie wierzący najbardziej się przywiązują do głupich rzeczy, do drobnych. I mówią: ale co ja zrobię z moim ukochanym psem? Albo z kotem. 2 koty też miałem. O. Boże, ja nie mogę wyjechać do Giżycka, bo ja mam tam 2 koty. Nie możesz zmienić mojego życia. Co będzie z kotami? Rozumiecie, o czym mówię? Jeśli chcemy naprawdę, żeby Bóg się nas dotknął, kochani, otwórzcie się na zmiany w święta. Bo święta mają wam wskazać na głęboką zmianę w waszym życiu. Amen.